Dwa fragmenty. Z pierwszego listu do Koryntian 10 i z Mateusza 4. Słowo o tym, jak przechodzić przez próby. Ojcze, modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś teraz otworzył nasze uszy do słuchania Twojego słowa i modlę się, żebyś też otworzył nasze serca, żeby to słowo mogło zapaść głęboko. Proszę Cię, namaść mnie teraz Duchem Świętym, żebym mógł to słowo wygłosić sprawnie i z ogniem, który będzie przenikał nas. Ojcze, proszę Cię, żebyśmy byli ożywieni mocą Twojego słowa w praktyczny sposób do funkcjonowania w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś wśród nas i że Twoje obietnice są takie. Amen. Powiedziałeś, że jeżeli dwóch albo trzech zgromadza się ze względu na Ciebie, to Ty tam jesteś i powiedziałeś, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne, mające moc zmieniać nasze życie. Ojcze, oddaję Ci chwałę. Idź teraz przed nami ze swoją mocą, ze swoim ogniem w tym głoszeniu słowa, abyśmy mogli wejść do nowego miejsca. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli amen. Dobrze, więc zaczynamy czytać. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Słuchajcie, dzisiaj mamy gościa wśród nas ze zboru w Słupsku. Siostrę, która przyjechała na nowe rozpoczęcie nowej szkoły, nowego roku Szkoły Zdrowia Wewnętrznego ze zboru zielonoświątkowego z Długosza. Cieszę się, że jesteś z nami. Ja to wspominam, ponieważ w tym roku, w tej wiosny mija trzeci mendel, czyli 36 lat, od kiedy się narodziłem na nowo i tam właśnie w tamtym zborze się nawracałem. Nie wiem, czy tam są jeszcze w ogóle ludzie, którzy pamiętają rok 1987, więc to było 136 lat temu, ale amen. Cieszę się, że jesteś z nami. Przekaż pozdrowienia dla swojego zboru. Pamiętam, że jak nawracałem się wtedy, w 1987 roku, to był taki zwyczaj. Wszyscy, którzy zaczynali nabożeństwo, czy kończyli nabożeństwo, przekazywali życzenia dla zborów, z których ktoś jest innych. I też przyjmowali życzenia. I tam osoby wstawiały i pozdrowienia ze zboru w Szczecinku. A ktoś wstawał, pozdrowienia ze zboru. Aha, 5 lat temu u was nadal to robiono, tak? Naprawdę starodawnym zborem byliście. Także. Ale dobrze, przekaż pozdrowienia. Amen, super. Dobra. Nie wiem, co tu się dzisiaj dzieje, ale dużo się dzieje. Dobra, otwieramy teksty Biblii i niech Słowo Boże do nas przemówi. 1 do Koryntian 10. Czytam od 10 do 13. A nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu, jak jest napisane, ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Halleluja. Wiecie, Słowo Boże mówi, że Bóg nikogo nie kusi, ponieważ Bóg nie jest człowiekiem, który by miał z nami pogrywać. Więc Bóg nigdy nie przychodzi do naszego życia, żeby nas po prostu dla samej zabawy i gry kusić i sprawdzać, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Słowo Boże też mówi, żebyśmy wobec naszych dzieci nie byli tego rodzaju ludźmi i nie pobudzali do gniewu naszych dzieci, próbując je w pusty sposób dla naszej rozrywki czy dla znęcania się wypróbowywać nasze dzieci. Nasz Ojciec Niebieski jest dużo lepszy niż my i mówi o sobie, że On też takich rzeczy nie robi, że jest dobrym Ojcem i nie wystawia nas na pokuszenie. Ale tutaj Słowo mówi wyraźnie, na podstawie też przypominając wydarzenia ze Starego Testamentu, mówi, że my przechodzimy przez różnego rodzaju próby, przez doświadczenia i On chce nas nauczyć, jak przechodzić przez te próby. Wiecie, kiedy rozmawiam z ludźmi, to jako pastor, wiecie, wy to jesteście tacy fajni, niedzielni, wierzący, którzy przyszli umalowani, piękni ze swoimi dziećmi na niedzielne nabożeństwo i przyszliście dlatego, że prawdopodobnie jakieś super próby w tej chwili nie przychodzicie, lub przyszliście dlatego, że akurat jakąś dramatyczną przechodzicie i przyszliście, żeby się pomodlić. To też taka opcja jest. Ale jak znam życie, w większości przypadków do kościoła w niedzielę przychodzą ci którzy prób nie przechodzą w tym momencie, tylko że są tak w miarę wyluzowani i dla tradycji i kultury chrześcijańskiej się tu znaleźli. Ale powiem wam, że ja na co dzień jako pastor w moim biurze i w rozmowach telefonicznych i poprzez umawianie się ciągle spotykam się z ludźmi, którzy jednak próby przechodzą. Bo wiecie, bo ta zasada działa, jak trwoga do Boga, jak problem to do pastora i takie rzeczy. Więc wiecie, ja bym oczywiście chciał być takim pastorem, który ma kancelarię parafialną, godziny urzędowania od do i wy wszyscy byście tam przynajmniej raz w roku albo dwa razy w roku się pojawili, zameldowali. Cześć, jestem Jolka, pastorze, miło pastora widzę, cześć, super, cieszę się, witamy, potwierdzamy twoje członkostwo i do domu. Tacy ludzie do mnie nigdy nie przychodzą, żeby napić się przyjemnie kawy albo herbaty miętowej. Przychodzą ci, którzy przechodzą przez próby. I wiecie, ja cały czas słyszę różnego rodzaju historie. I powiem wam, że to, co najczęściej słyszę w takich sytuacjach, to jest takie pytanie, kiedy to ustąpi? Co ja mam zrobić, żeby po prostu wreszcie to mnie odpuściło? Kiedy to zło zniknie w moim życiu? Kiedy ta porażka wreszcie zniknie z moim życiu? I wiecie, mam trochę takie wrażenie, że niektóre osoby, które przychodzą, myślą, że ja mam taką czarodziejską moc, jestem takim X-Menem po prostu, takim mutantem, który po prostu ma w rękach moc i jak oni tylko ze mną się spotkają, porozmawiają przez 5 minut i ja się krótko pomodlę, to ja ich po prostu tym ogniem ducha, który działa we mnie, po prostu przewieje i oni wychodząc już przez te drzwi po tym spotkaniu, po tej duszpasterskiej kawie, oni będą już innymi ludźmi. I wiecie, tak naprawdę w mojej miłości pasterskiej to ja bym to chciał mieć. Ja bym chciał, żeby tak było. Każdy, kto przychodzi, a ja jestem ten po prostu durszlak taki, po prostu duchowy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zanieczyszczeni, a ja was oczyszczę. Przyjdźcie wszyscy, których szatan prześladuje, a was szatana wygonię z waszego życia. Przyjdźcie wszyscy dręczeni, a ja pokonam wszystkich waszych wrogów. Chciałbym być takim po prostu magicznym, super udanym, odnoszącym sukces ewangelicznym egzorcystą, który pokona wszystkie zło w życiu ludzi, którzy przychodzą do mnie po pomoc. Ale wiecie, ciekawe jest to, że jak się czyta Biblię, to nigdzie nie ma tego rodzaju instytucji durszlaka, oczyszczacza, X-mena, egzorcysty w Biblii. I nigdzie Biblia nas nie zachęca, żebyśmy szukali tego rodzaju specjalnego człowieka. I oczywiście, ja się bardzo cieszę, że ludzie rozpoznają we mnie jakieś Boże życie i przychodzą a może ufają, że nie paplam na ich temat. Mateusz już wie, że oni się mylą. Może niektórzy przychodzą, bo czują, że jestem powiernikiem. No, jeszcze krótko mnie zdają, więc ufają. Nie wiem, z jakich powodów przychodzą. To jest dobrze, jak ktoś przychodzi. Zawsze mówię, jak ktoś mówi, ja nie chcę iść do Boga, bo jak trwoga do Boga, to źle. Nie, bardzo dobrze, jak trwoga to do Boga. Tak jesteśmy skonstruowani, jak trwoga to do pastora. To jest dobrze, to jest super. Biblia mówi po prostu, jak ktoś choruje, niech wezwie starszych zboru. To jest super. Ale generalnie w całej Biblii, słuchajcie, nie widzę takiej instytucji, po prostu jakiegoś supermana Bożego, do którego możemy przyjść i zło od nas odejdzie. Ale jednak spotykam się. Nawet niedawno miałem człowieka, który autentycznie w rozmowie ze mną płakał, prawie krzycząc jedno zdanie. Kiedy to zło mnie opuści? I wiecie, ja po prostu siedziałem i po prostu nie byłem w stanie nic zrobić. Ja tylko mówiłem, za chwilę się o ciebie pomodlę. On nawet tak by na to nie czekał. Tylko po prostu krzyczał, kiedy mnie to opuści, ta porażka, za porażką. Był w jakimś miejscu przesilenia emocji, takiego silnego doświadczenia swojej porażki. I ja po prostu nie mogłem nic zrobić. Wiecie, wróciłem do domu, otwieram Biblię, zaczynam czytać po raz kolejny i mówię, Boże, po prostu wszyscy jesteśmy zobowiązani do bycia Twoimi uczniami i kroczenia Twoją ścieżką i odnajdywania prostych instrukcji dla właśnie tego rodzaju miejsc w naszym życiu, abyśmy nauczyli się zwyciężać przez to, że jesteśmy Twoimi uczniami. I właśnie słuchajcie, o tym chcę dzisiaj z Wami się dzielić właśnie na podstawie tego słowa. Co robić, żeby skutecznie przejść przez próby? I tutaj zaczynając jeszcze raz ten tekst, który cały czas przeczytaliśmy, zaczynając od wersetu 10, który nie przeczytaliśmy, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Więc jak przechodzimy przez tą próbę? Pierwsza rzecz, która tu jest powiedziana, to jest taka, że... Nie, to jest 10, dobrze, przeczytaliśmy. Nie szemrajcie, niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki nieprzyjaciela. Pierwsza lekcja, możesz sobie punkty zapisać, dzisiaj będzie łatwo, bo będzie kilka bardzo praktycznych punktów. Pierwsza rzecz to skończyć z bezpłodną paplaniną w momencie, kiedy przechodzisz przez próbę. To jest po prostu absolutnie kluczowe. Wiem, bo jestem, tak jak się śmialiśmy w czasie ogłoszeń, chrzest w wieku świadomym, czy ślub w wieku świadomym. Ja już dzisiaj też prowadzę świadome życie chrześcijańskie po wielu latach. Wreszcie. I ja doskonale wiem, że pierwsze, co w moim życiu się, co się włącza we mnie, kiedy ja przechodzę przez próby, to jest gadanie o tej próbie i paplanina, co to mnie spotkało. Wracam do domu i zamówi jak dzień, a ja zaczynam. Ona wraca, coś przeżyła i tak samo. Dzieci wracają, pierwsze co opowiadają, to właśnie dane wyzwanie z pracy, ze szkoły, które ich spotyka. Jest to naturalne dla nas. I wiesz, w takim aspekcie czysto psychologicznym, no to to jest zdrowe, że po prostu wywalamy to z siebie i się z kimś dzielimy tym problemem. Natomiast tu jest powiedziane o szczególnej paplaninie, która nie prowadzi donikąd. To jest paplanina, która sprzeciwia się Bożym obietnicom. Sprzeciwia się wierze w Boga. Sprzeciwia się samemu Bogu w tym, co mówimy, kiedy mówimy o tym problemie, który przechodzimy. To są słowa, które na początku są niewinne, ale jak trwają, jak ta planina jest utwierdzona, stają się wręcz bluźnierstwami i przeciwstawianiem się temu, co jest Bożym planem. Ten człowiek, o którym wam wspominam, który mówił, jak długo jeszcze diabeł będzie mnie prześladował, on po prostu, w pewnym momencie miałem wrażenie, on po prostu był absolutnie przekonany, że diabeł ma prawo do jego życia i że Bóg z jakiegoś powodu ciągle nie chce mu pomóc. Więc te jego słowa były pogrążaniem jego w jeszcze większą otchłań. Tu czytamy w tym fragmencie, że nie szemraci, jak niektórzy z nich szemrali, a poginęli z ręki niszczyciela. Wiecie, ta historia jest opisana w 4 Księdze Mojżeszowej, w Księdze Liczb, w 13 rozdziale. To zaczęło się w momencie, kiedy Bóg chciał ich wprowadzić do ziemi obiecanej. I tu czytamy tak. Lecz mężowie, którzy poszli na zwiad, mówili, nie możemy wyruszyć przeciwko temu ludowi, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli, widzieliśmy też olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, wydawaliśmy ich w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór Izraela, podniósł swój głos i płakał tej nocy. I my wiemy, znamy tą historię, Kaleb, Jozue, cała ta dynamika, Mojżesz, Bóg mówi, zabiję, Mojżesz mówi, nie zabijaj, bo twoje imię i tak dalej. Jest ta cała dynamika, ale wiecie, cała historia kończy się w tym rozdziale w wierszu 36. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy spuścili złą wieść po ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Wiesz, my zawsze czytamy tę historię i mówimy tak, no tak, przyszli, nie chcieli wejść, paplali, narzekali, przeciwstawiali się Mojżeszowi, no to Bóg powiedział, umrą na pustyni. Ale wiecie, niektórzy z tych ludzi, ci zwiadowcy, tych 10, oni pomarli na koniec tego dnia. Oni nie musieli czekać 40 lat, żeby umrzeć na pustyni. Ich paplanina przeciwko Bożym rozwiązaniom sprowadziła na nich śmierć od razu. Od razu sprowadziła na nich śmierć. Wiecie, my wszyscy odejdziemy z tego świata, jak Pan nie powróci, przez to, że zaśniemy, tak? Ale niektórzy mogą naprawdę doprowadzić do ruiny swoje życie już dzisiaj tym, co wypowiadają swoimi ustami. I to jest, wiecie, i to jest po prostu, to jest poważny problem. Tutaj słowo nam mówi w 1 do Koryntian 10. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. Musimy być bardzo świadomi tego, co mówimy. Wiecie, kiedyś oczywiście, jak byłem taki mocno w tak zwanym ruchu wiary, No to żeśmy do absurdów doprowadzali sytuację. Nie wolno było się w kościele odezwać, że coś u mnie nie tak jest. Bo jeden drugiego gromił. I po prostu i była taka sekciarska atmosfera. Bo wszyscy narzekali po domach i między sobą, między przyjaciółmi. Ale w kościele to była święta mowa wiary po prostu obowiązywała. I nawet jak ja jako pastor coś mi się zdarzyło źle powiedzieć, to z sali słyszałem okrzyki tylko wiesz albo zmień wyznanie, tak? Wiecie, więc ja rozumiem, że nie chodzi o doprowadzenie do absurdu, ale z drugiej strony, słuchajcie, zastanówmy się, jakie słowa płyną z naszych ust na temat naszego życia i przyszłości, którą przygotował nam Bóg. Co mieszka w naszych ustach na co dzień? Czy wypowiadamy słowa, że Bóg dla nas dobre rzeczy przygotował? Wiecie, w piątek rano, to był pierwszy dzień chyba od 2 czy 3 tygodni, gdzie mogłem sobie porządnie pospać, nic rano się nie działo. Powiedziałem do Izy, mówię, Iza, jutro mnie nie budź, ja nie nastałem żadnego buzika, śpię ile wlezie. Oczywiście u mnie spanie ile wlezie, jak codziennie wstajesz o 6, to jest tak mniej więcej do 7.30 i to naprawdę tyle ile wlezie się wyspałem, bo już ten zegar biologiczny budzi, ale schodzę na dół, a Iza mówi, Marek, od rana mam natarczywe myśli. Ja mówię sobie, o Boże. Od rana ona wstała 1,5 godziny przede mną i 1,5 godziny ma natarczywe myśli, mówię teraz, a ja dopiero wstałem, chciałem się wyspać i teraz przy tej kawie będę musiał tego wysłuchać. A ona mówi, Marek, ale to są dobre natarczywe myśli. Ja mam rozwiązania, ja mam całą listę. Otwiera telefon, mówi, słuchaj, z tym zrobimy tak, z tym zrobimy tak, z tym są taka opcja. Ja mówię, ty, to jakaś mania jest. Ale mówię, ale w dobrą stronę, to są rozwiązania, to jest dobre. Życzę wam tego, żeby was czasami coś takiego dopadało, bo to prowadzi do rozwiązań. Niestety, w większości przypadków nas mamy takie natarczywe myśli i takie natarczywe słowa, które akurat dokładnie prowadzą nas w przeciwległą stronę. Co spojrzysz na dziecko? Co spojrzysz na współmałżonka? I później dlatego mamy wszyscy takie płaskie czoła po prostu i łysiejemy za wcześnie, bo właśnie to jest to, co nam się narzuca. Słuchajcie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, co tu jest powiedziane. Szemrali i wyginęli z ręki nieprzyjaciela. Szemrali i wyginęli z ręki nieprzyjaciela. Szemrali i wyginęli z ręki nieprzyjaciela. Można powiedzieć, zdać zły raport, powiedzieć, że coś nie tak jest. Być szczerym przed przyjacielem i powiedzieć, że się z czymś męczy. To jest właściwe. Ale każdy z nas musi sobie zdawać sprawę, gdzie przeginamy. Gdzie doprowadzamy naszą paplaninę do miejsca absurdu. Kiedy już zaczynają duchowe siły odwracać się po prostu przeciwko nam i coś zaczyna się po prostu dziać złego. Musisz zatrzymać to. Wiesz, ja mam taki zawód nieciekawy, znaczy bardzo ciekawy i przez to nieciekawy, że nie, jak opowiadam świadectwa z mojej służby, to wiele ludzi nie potrafi z tym się utożsamić, bo mają inne zawody. Ale może tobie to spasuje z twoją firmą, nie wiem, albo z miejscem twojego zatrudnienia. Ale powiem wam, że tak, ludzie patrzą, mówią, no Marek, to fajnie, tak głosi Biblię, modli się, prowadzi kościół. A ja wam powiem, jak to jest u mnie. U mnie to jest tak, że ja cały czas, przez 30 lat, widzę, co w kościele jest nie tak. I po prostu, i jak z tym chrztem w wieku dorosłym, świadomym, jestem coraz bardziej świadomy kościoła. z różnych aspektów. I wiecie, i prawda jest o mojej służbie jest taka, że jakbym się nie zatrzymywał w gadaniu na ten temat, gdyby moja żona mnie nie powstrzymywała, gdyby wierzący od czasu do czasu nie przyszli i mi Ben Hilla nie zrobili, pamiętacie? To po prostu to ja bym rujnował swoją służbę. Bo życie jest tak narzucające się swoimi problemami, że to można naprawdę, to może się nigdy nie skończyć. Ja zatrzymuję. Bardzo świadomie. Przychodzę na spotkanie, przychodzą mi czarne myśli, myślę o różnych ludziach. Oczywiście najgorzej zawsze myślę o tych, którego dnia nie ma. Ale muszę się zatrzymywać, żeby tych, którzy są, nie poczęstować tym, co myślę o tych, których danego dnia nie ma. Rzeczy nie działają tak, jakby mogły. Wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Ja muszę się zatrzymywać, stawać i mówić, Panie, ale Ty jesteś, to jest Twój lud. Ty dałeś swoje obietnice, gdzie 2, 3 zgromadza się, tam Ty jesteś. Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Kiedy uwielbiamy, budujemy Tobie tron chwały. I to jest prawda na temat Kościoła i nas. I w tym miejscu się zatrzymuję. bo z tego miejsca będę mógł budować. A jeżeli posunę się dalej w moim krytycznym spojrzeniu, czy zwracaniu uwagi na, przepraszam, duperele, które mnie nękają i są natarczywe, to ja przez tą paplaninę będę po prostu rujnował każde Boże dzieło. Muszę się zatrzymywać. Amen. Wiecie, od czasu do czasu musimy coś zdekonstruować w naszym życiu, coś zburzyć, coś rozmontować, żeby zbudować. Ale jeżeli cały czas rozmontowujemy i wszystko jest źle, no to mamy problem. Wczoraj, wiecie, byłem cały dzień w Sejmie, uroczystości 450-lecia Konfederacji Warszawskiej. To był taki dokument, który po okresie Jagiellonów dał 100 lat pomyślności naszemu krajowi, praktycznie aż do potopu szwedzkiego. Dokument pod ugoda w postaci uchwały sejmowej pomiędzy wszystkimi chrześcijanami w kraju, która uczyniła nasz kraj na 100 lat bardzo odmiennym od innych krajów Europy w tym czasie. Nie było wojen religijnych na terenie Polski. Była ta uroczystość i bardzo fajny czas tam mieliśmy, bardzo rozciągający. Wiecie, czułem się trochę jak na Marsie wśród innych ludzi z politykami, z działaczami, z jakimiś biskupami luterańskimi, metodystycznymi, mariawickimi. Sam byłem ładnie ubrany na biskupa w krawacie też, tak, nie wiem, niektórzy widzieliście zdjęcia, więc ładnie was reprezentowałem. Trochę taki marsjański lądek. Ale wiecie, dostałem parę informacji w tym samym czasie, na priwa i tam też w komentarzach akurat się to nie pojawiło. I mówili, Marek, ale to jest takie złe miejsce, w którym ty teraz jesteś, ten Sejm. To jest takie złe miejsce, to tam są źli ludzie, tam się złe rzeczy dzieją, nie? Sam wcześniej akurat zanim tam poszedłem, kabaret oglądam taki, a tam gościu mówi, jak to jest was, jak to u was jest po polsku? Gdzie się tam parlamentarzyści zbierają? Sejm, tak? Sejm. Nie przez przypadek ta nazwa. Nie wiem, czy kojarzycie Abelarda Gizę. Shame. Polski shame. Tak? Kto zna angielski, to wie, o czym mowa. I wiecie, i tam, i dostałem... Ale wiecie, jak tam siedziałem. Ciekawe było, bo po prostu, wiesz, wszystkie sprzątaczki mi mówiły dzień dobry. Ludzie, którzy kawę podawali. Szatniarz, ochrona. Wszystko na takim fajnym poziomie. Kolega mi napisał, ja mówię, słuchaj, tu jest klasa w tym Sejmie. Tu jest naprawdę, wiesz, wszyscy mnie witają, mówią mi dzień dobry. To jest fajne miejsce, nie może być złe miejsce. Nie? Kolega mi napisał, mówi, Marek, ja nie wiem, czy to jest dobre miejsce, ty lepiej sprawdź, jaki jest papier toaletowy. Wtedy będziemy wiedzieli, w jakim kraju żyjemy. Ja poszedłem sprawdzić to i mówię, odpisuję mu, mówię, słuchaj, najbardziej luksusowy, ja do domu takiego nie kupuję. On mi odpisuje, jest nadzieja dla tego kraju. Bo standardy są utrzymane, wiesz. Ale byłem tam cały czas, i właśnie przeciwko tej paplaninie miałem jedną myśl. Ktoś mi napisał, polityka, brudna rzecz. Wiecie, miałem cały czas jedną myśl. Mówię, tu powinni się znajdować święci. Tu powinni wchodzić ludzie prawi. Wbrew tej ciemności. Po prostu i wtedy będzie się coś zmieniało. Im więcej będzie, będziemy przechylać szale. Musimy wchodzić tam, gdzie ciemność jest. Bardzo świadomie. Musimy przestać paplać o naszym kraju. Musimy przestać paplać o polityce, o tym wszystkim. Amen. Bóg ma plan i on go realizuje. Czasami go realizuje przez króla, który jest przykry. Ale to nic nie przeszkadza w tym, żeby nasza sprawiedliwość i prawość wzrastała. Nie ma z tym problemu, bo my podlegamy innemu królowi i nasze królestwo nie jest z tego świata. Rozumiesz? I my możemy iść w przeciwną stronę, nie musimy utyskiwać i jęczeć. To jest po prostu piękne. Później był taki panel dyskusyjny o czasach dzisiejszych z politykami i było widać, że ludzie, którzy organizowali ten panel, chcieli swoje przepchnąć bardzo bieżące sprawy i był taki poseł, prawosławny poseł. W tej chwili mamy w polskim parlamencie jednego prawosławnego i jednego protestanta na cały parlament. I właśnie ten panelista próbował tak po prostu, wiecie, jak to jest w telewizji, żeby kurz podnieść jakąś zadymę. I strasznie mi się podobał ten, nie z wszystkim się zgadzałem, co powiedział, ale ten panelista, ten prawosławny poseł mówi, a ja myślę, że żyjemy w bardzo fajnym i tolerancyjnym kraju. Powiem wam po prostu, jakby granat wrzucił. Wszyscy się nagle obudzili. Ktoś dobrze mówi w Sejmie, w ogóle. To nie jest miejsce, żeby dobrze mówić. Rozumiesz, po prostu, co tu się dzieje? Po prostu ktoś dobrze mówi o naszym kraju. I on później to uargumentował, dlaczego, jakie ma doświadczenia życiowe, jak wyglądał jego wzrost, że się wychował gdzieś na podlaskiej wsi. I jak jechał do Warszawy, jak go mama ostrzegała przed Polakami, katolikami, jak w 40 latach jechał, to starszy poseł bardzo, jak jechał, żeby się uczyć. Wiesz, i opowiadał, jak jego życie wyglądało i powiedział, słuchajcie, żyjemy, ja wiem, on mówi, że są problemy i są tematy medialne, które podkreślają te wszystkie rzeczy, ale mówi, naprawdę nie jest źle, słuchajcie, w stosunku do tego, co było jeszcze kiedyś, tylko wy tego nie pamiętacie. Wiecie, i to było jakby normalnie ktoś po prostu, jakby ktoś mówił coś niepoprawnego. I wiesz, i teraz tu jest napisane, nie szemrajcie, abyście nie poginęli. Jest granica, w której musimy się zatrzymywać w naszej paplaninie. Jest granica. Amen. Wiem, że chciałbym, żebyśmy wszyscy teraz podziękowali po raz kolejny Patrykowi za realizację transmisji. Czy możemy mu podziękować oklaskami, że rozstawia co tydzień kamery przygotowują? Chwała Panu. Patryk mówi, to dla Pana chwała, to dla Pana chwała. Dobrze. Słuchajcie, Patryk przychodzi do mnie prawie co niedzielę i mówi tak. Jeszcze tą kamerę bym inne światło chciał mieć, a jeszcze tu bym taką przełączkę dał, a tutaj jeszcze bym dał inny kadr. O, Dominika wie, o czym ja teraz będę mówił. Patryk, teraz publicznie Cię napominam w imieniu Jezusa Chrystusa i wszystkich świętych. Człowieku, skończ z tym, bo nam popsujesz idealne transmisje, które mamy. Wyginie ten sprzęt z ręki niszczyciela. Ty byś biegał między innymi kamerami, a one się będą psuły i nie będziesz wiedział dlaczego. Mamy bardzo dobre transmisje. Czy mogę usłyszeć Twoje amen, Patryku?
Może ja powiem amen.
Nie, 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 nie. To on musi to wyznać. Wiecie, on teraz się tam poci. Ja widzę, jak iskry lecą. Taki siarczany obłok się uniósł teraz nad jego głową, bo on by chciał, on kocha swojego pastora, on by chciał powiedzieć amen. Ale on już tyle powiedział na temat niedoskonałości tego wszystkiego przedsięwzięcia, że musi pokonać kolejną barierę i kolejną zwierzchność znieść. Z Patrykiem się lubimy, dlatego ja wykorzystuję w kazaniach tych, z którymi się lubię. Z tych, z którymi mam konflikt, to nie wypowiadam ich imion na kazaniu. Teraz zastanów się, dlaczego twoje imię od wielu miesięcy nie padło. Dobrze. Poginęli z ręki niszczyciela. Idziemy dalej. A to wszystko, 11 wers, na tamtych przyszło dla przykładu. I jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Widzisz, to jest bardzo mocne stwierdzenie apostoła Pawła, apostolskiego nauczania Nowego Testamentu. Wszystko, co się wydarzyło w Biblii, jest opisane w przeszłości. Wydarzyło się ze względu na nas, abyśmy my, którzy żyjemy u krańca czasów, nie popełniali błędów ludzi, którzy wtedy tam żyli. To nie jest antyczna historia na szkółkę niedzielną, żeby ją odgrywać i pokazywać, jak to wyglądało i żeby dzieci miały ubaw, tylko żebyśmy my z całą powagą studiowali to i rozumieli, że to, co się tam wydarzyło, dzieje się, wydarzyło się ze względu na nas, żebyśmy my, którzy żyjemy u kresów czasów, nie włazili na te same ścieżki i nie ginęli z ręki nieprzyjaciela, ale zwyciężali i składali świadectwo o Zbawicielu całego świata, który nam otworzył drogę do błogosławionego życia, jakie jest w Chrystusie. Amen. Więc wiesz, my musimy się od nich uczyć i zatrzymywać się i mówić, tak jest trudno, tak chorowałem, tak diabeł coś tutaj chyba kombinuje wokół mojego życia. To nie jest naturalna ta ilość przeciwności. Okej, to można mówić, można to zauważać, ale w tym samym momencie trzeba się bardzo świadomie zatrzymywać i zaczynać chwytać Boże obietnice, żeby właśnie nie poginąć przez to, że źle wchodzimy w konfrontację z tymi problemami, w które przychodzimy. Trzeba się po prostu zatrzymać. Trzeba powiedzieć koniec pewnym rzeczom. Nawet jeżeli stoisz na progu, nie wiem, śmiertelnej choroby albo jakiegoś wyzwania, które boisz, że to może skończyć jakąś rzecz w twoim życiu. Musisz stanąć i powiedzieć, okej, tak jak powiedzieli Szadrach, Meszach, Abednego przed piecem, ja nie wiem, czy Bóg mnie wyciągnie z tego pieca, czy mnie nie wyciągnie, ale pokłonu posągowi nie oddam. I innymi słowy, nie będę czcił porażki, narzekania, nie będę wypowiadał tych słów. Ja nie wiem, czy Bóg mnie wyprowadzi, nie wiem, czy będę dłużej żył, nie wiem, jak to się skończy, nie wiem, jaki jest Boży plan, wygląda to źle, ale ja się zatrzymuję i oddaję chwałę Bogu za moje życie. Amen? To się stało ze względu na nas. Ze względu na nas. Wiecie, historia się cały czas powtarza. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak w 2014 Putin najechał Ukrainę, to ja miałem po prostu jakieś déjà vu. Bo tak, bo wcześniej w 2007 przez pół godziny głosił w Monachium na spotkaniu przywódców państw. W 2007 miał półgodzinne wystąpienie, że on się nie zgadza na aktualny system funkcjonujący w świecie. Że Rosja nie może być lekceważona, że on się nie zgadza na jednobiegunowość. On to wszystko mówił w Monachium. Nie wiem, jak pamiętacie, co było w Monachium przed 1939 rokiem, gdzie Chamberlain oddał Czechy Hitlerowi i to niczego nie zatrzymało. I znowu to samo Monachium. Druga rzecz, później patrzę, 2014 oni najechali, a wcześniej jest ta olimpiada w Soczi, później jest druga olimpiada w Pekinie, tuż przed wybuchem wojny teraz, rok temu. Sobie przypominam olimpiadę organizowaną w Berlinie przez Hitlera. Przypominam sobie te obiecanki, cacanki o pokoju i o tym, że my coś chcemy tylko, jak to coś dostaniemy, to nie będziemy eskalować. Patrzcie, mówię, to po prostu wszystko to samo się dzieje. I wiecie, i teraz ludzie, którzy żyją krócej, są młodsi, to dla nich to jest pierwsza wojna w ich życiu, tak? Dla moich dzieci, dla wielu młodych ludzi, którzy urodzili się po 89, to w ogóle nie ma czegoś takiego jak PRL i tamten system. To w ogóle nie istnieje nawet w świadomości. Po prostu nie ma czegoś takiego. Ale wiesz, jak już trochę żyjesz, to już trochę tam chwytasz dalej. Ale wiecie, ale Bóg żyje cały czas i On to chwyta od Adama i Ewy wszystko. I my możemy to czytać i mówić sobie, okej, jest lekcja dla mojego życia, bo to już się kiedyś wszystko wydarzyło, żebym ja miał lekcję i żebym nie właził po prostu w te same problemy, tak jak oni włazili, tylko żebym czytał z bojaźnią Bożą i wiedział, że nic nie wydarza się w moim życiu, co komuś już na tej ziemi nie wydarzyło się wcześniej, o czym mogę czytać i nauczyć się. No i oczywiście, nasza cielesna natura jest taka, nie będą mi stare wapniaki po prostu mówiły, jak mam żyć. To jest po prostu naturalne. Ja zbuduję ten świat lepiej, wy żeście go źle zbudowali. Dorosłe dzieci mają żal. Za zły przepis po prostu. Rozumiesz, jak śpiewa kapela rockowa. I to jest klasyka, ale powiem wam, jeżeli my jesteśmy synami i córkami Boga, to my musimy wzrastać w świadomość i dojrzałość. I my musimy skończyć pewną paplaninę. Dzisiaj mamy pretensje do naszych dzieci, że nas nie słuchają, że im mówimy, że takie i takie rzeczy doprowadzą ich do takich i takich rzeczy. Oni nie chcą słuchać, chcą to na własnej skórze przećwiczyć. Mamy pretensje. To słuchaj, jeżeli masz taką pretensję, to wiedz, że Bóg ma dla ciebie w miejsce tej pretensji dla ciebie radę i tobie mówi, ja ci mówię od początku twojego nowego życia w Chrystusie, jakby rzeczy pewnych nie robić. Zatrzymaj swoje usta. Zatrzymaj swoją paplaninę. Zatrzymaj, przestań narzekać, przestań oskarżać. Całe słowo o tym mówi, bo poginiesz. To się stało, żebyśmy u kresu czasów, u kresu naszych dni, nie wiem, czy dobrych, czy złych, ja ciągle uważam, że to są dobre dni, w jakich żyjemy. Ktoś mi doniósł, że 2 tygodnie temu Iza w kazaniu straszyła końcem świata. Iza mówi, że to nieprawda, że nikogo nie straszyła. Nie przesłuchałem, nie wiem, kto ma rację, czy ten donosiciel z kazania, który mówił, że coś tu się stało, czy... Proszę teraz tego nie wyjaśniać w trakcie kazania. Dacie se porazie później. Ja wam powiem, moja opinia jest taka, że prawdopodobnie ja ciągle mam takie przeczucie, że Chrystus nie powróci, zanim ja będę żył na ziemi. Takie jest moje odczucie. Chcę, żebyście o tym wiedzieli, jakie mam odczucia. Oczywiście też miałem takie odczucie, że Putin nie najedzie na Ukrainę. Tyle są warte moje odczucia. Ale chcę, żebyście też wiedzieli, bo ludzie czasami mnie pytają, Marek, to kiedy ten koniec świata? Ja mówię, ty nie myśl o końcu świata, ty myśl o życiu. Myśl o tym, co masz zrobić, co jest twoją odpowiedzialnością. Generalnie uważam i się zgadzam z tymi, którzy patrzą na Polskę z szerokiej perspektywy, że w żadnych czasach, nawet w złotych czasach Jagiellonów, kiedy byliśmy Imperium Europejskim, nie byliśmy w tak dobrej geopolitycznej i materialnej sytuacji, jak w tej chwili jesteśmy. Naprawdę. Żyjemy na czubku świata, żyjemy w 3% najbogatszych społeczeństw, jakie żyją na Ziemi. A Warszawa to jest w ogóle po prostu enklawa najbogatszego zachodu europejskiego na terenie Polski. Więc jeszcze wyskakujemy ponad te 3% wysoko w górę. I oczywiście, ty w to nie wierzysz, bo w piątek wróciłeś zjarany, z wywalonym jęzorem po tygodniu pracy do domu i nie chciało ci się żyć, więc ty nie wierzysz swojemu pastorowi, że żyjesz w najlepszych czasach, jaki ten kraj miał. No nie wierzysz w to. Więc ja ci mówię, słuchaj stary, żebyś nie poginął z ręki niszczyciela. Po prostu. Bo te rzeczy się tamtym wydarzyły, żeby nam się nie wydarzyły. Lepiej mówić po prostu, mam dobrze. A jak nie wierzysz, to jedź ze mną do Afryki. Jedź ze mną do Afryki. Jedź ze mną do najbogatszego kraju afrykańskiego, jakim jest RPA. Pojedziemy 5 kilometrów za miasto. Słuchaj, to był Duch Święty, to była R-ka, słuchaj, to było potwierdzenie z nieba, żeby zwrócić uwagę, co tu się dzieje. Amen. Jedź ze mną na biedną prowincję w RPA, kilka kilometrów za bogate miasto. Pojedź do Brazylii, pojedź do Stanów Zjednoczonych. Mimo Ameryka, Ameryka. Po prostu rozwarstwienie społeczne jest gigantyczne. Dziesiątki tysięcy ludzi żyją w przyczepach kempingowych w Stanach Zjednoczonych. Po prostu dziesiątki tysięcy. Liczba bezdomnych wielokrotnie przekracza to, co kiedykolwiek widzieliśmy. Po prostu zatrzymajmy się i wielbijmy Boga. Amen. Moja babcia mówiła do mojego taty. Mój tata mówił, o, życie w mieście jest ciężkie w tym PRL-u, bo to półki sklepowe puste. A moja babcia mówiła, to się wyprowadź na wieś. On mówi, o czym mama mówi? Na wsi zawsze jest mleko, masło i mięso i ziemniaki. Wyprowadź się na wieś, po co żeś do miasta przyjeżdżał? Że on był taki oburzony, że co nam w ogóle tutaj mówi? On się do Solidarności zapisał, bo po prostu on chce, żeby było dobrze w jego mieście, a tu mu teściowa go na wieś wysyła. Ale teściowa żyła na wsi i opowiadała, jak przerzucała chleb w czasie II wojny światowej przez płot, za którym był obóz jeniecki dla żydowskich kobiet pod Chełmżą. I że je na koniec wojny wymordowano i żadna nie przeżyła. I ona żyła w innej rzeczywistości. Ona wie, że to jest po prostu paplanina. On ma oczywiście święte prawo, żeby podważać mój świętej pamięci tato, który już też nie żyje, który podważał po prostu dobrobyt PRL-u. Okej, okay, upamiętajmy się. 12 werset, bo musimy lądować, a do 13 musimy dojechać. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. I teraz to słowo jest dla tych ludzi, którzy mniemają, którzy myślą, że stoją. Wiesz, to jest takie osoba, bo teraz to słowo, które głosiłem, niektórzy usłyszeli swoje narzekania, swoje problemy, przez które przechodzą, jak pokonać próbę. Ale niektórzy, po niektórych to spływa, bo mówią, jest nieźle. Jest takie plateau w moim życiu aktualnie. Szału nie ma, ale dołu też nie ma, jest tak, jadę tak mniej więcej równo, więc spoko. Więc teraz uważaj, kto stoi, niech nie ma, żeby nie upadł. Nie żyjemy na ziemi po to, żeby po prostu przetrwać, żeby po prostu tylko gorzej nie było. Po prostu nie. Kto stoi, niech uważa, żeby nie upadł. My mamy gdzieś tam w głowie zakodowany taką wizję życia, jak to Perfekt śpiewał, telewizor, meble, mały Fiat. Czyli cały czas myślimy, że jeszcze jest tylko jedna rzecz do ułożenia w moim życiu. Jeszcze tylko wyjść za mąż, jeszcze tylko urodzić dzieci, jeszcze tylko kupić mieszkanie, jeszcze tylko wziąć kredyt hipoteczny, jeszcze tylko kupić samochód, jeszcze tylko na urlopy zacząć jeździć regularnie, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to, jeszcze tylko to. Nie, życie nie jest na tym, nie na tym polega, żeby je poukładać. W każdym etapie, w jakim jesteś, poukładania, może przyjść koniec tego, bo słowo mówi, ten kto stoi, niech nie miema, że stoi na zawsze. Ale niech uważa, żeby nie upadł, bo całe nasze życie, jeżeli jesteś synem królestwa, to jesteś na froncie i cały czas jest dynamika walki się wokół twojego życia odbywa i musisz uważać, żeby nie wracać i nie przewracać się w tym momencie, kiedy stoisz. Stój trwale, stój mocno i zwyciężaj. Szabat, który daje nam Bóg, nie jest miejscem zwycięstwa. Nie jesteśmy jesteśmy powołani, żeby teraz w środku naszego życia próbować spoczywać na laurach. Kto stoi, niech nie miewa, żeby... Niech nie miewa... Kto stoi, jak to jest napisane? A kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. To, że Bóg daje ci chwilę wytchnienia, to jeszcze nie są laury, to jest szabat. Jak Izraelici przez 5 dni zbierali mannę, żeby zjeść następnego dnia, ale w piątek mieli mannę na 2 dni i w sobotę nie musieli zbierać. To nie było żadne zwycięstwo. A, Bóg dał nam teraz już jedzenie, już nie będziemy musieli zbierać. Nie, od niedzieli znowu będziesz musiał zbierać. To jest szabat. My czasami mamy takie, Bóg nam daje takie szabaty. Coś się poukładało, wskoczyło na właściwe miejsce, coś kliknęło. Okej, jest dobrze. Ale słowo mówi, kto? Niech nie miema ten, kto stoi. Ciągle to przekręca. Kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Amen? Nie spoczywaj na laurach. Laury są na końcu. Wieniec zwycięstwa jest na koniec. Nikt jeszcze go z nas nie dostał, żeby na nim spocząć. Okej? Żeby się rozsiąść w swoim zwycięstwie. Tak, naszym zwycięstwem jest Chrystus. Naszym szabatem jest Chrystus. W Nim możemy się rozsiąść. W Nim, w Jego obietnicach. Ale nie w życiu, nie w okolicznościach, licząc na to, że dojechałem, teraz to już będzie z górki przez resztę życia. Nie będzie z górki. Teraz dojechałeś, wzbogaciłeś się, a teraz będziesz wszystko wydawał na to, żeby zachować zdrowie. I do śmierci będziesz się suplementował i leciał po specjalistach. Ta bitwa nigdy się nie kończy. Tracisz zdrowie, żeby się dorobić, a potem tracisz pieniądze, żeby zachować zdrowie. I to jest po prostu takie jest życie. A jeżeli do tego dodasz walkę duchową, w której ja wierzę, że chcesz uczestniczyć i chcesz przyjścia Jego Królestwa, to ta dynamika trwa cały czas. Więc nie mniemaj, że stoisz na zawsze, że to już są te laury, które cię spotkały. Jak przewrócisz kartkę w Biblii, to w 8:2 jest napisane, jeśli kto mniema, to samo słowo, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. To jest też taka trudność, którą się spotykam, kiedy głoszę słowo, kiedy właśnie wyczuwam takie myślenie, takie myśli wyczuwam w powietrzu pod tytułem to już wiem, to już wiem, to już wiem, to już wiem, to już wiem. Okej, my wszystko wiemy. Ale słowo mówi, jeszcze nie wiemy tak, jak należy wiedzieć. Nigdy nie wiemy tak, jak należy wiedzieć. Coś tam wiemy o Bogu, ale wiesz, jak staniemy przed Nim, to będziemy mieć pełne gacie. I nic nam nie pomoże to, że jesteśmy w przymierzu z Chrystusem. Po prostu nagle staniemy w zupełnie nowej rzeczywistości. Obezwładniającej. Mówią świadectwa Biblii, ci ludzie zawsze wymiękali, kiedy spotykali się z Bogiem. Nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. Ludzie, którzy przeszli śmierć kliniczną, o tym mówią. Ludzie, którzy mieli nadprzyrodzone spotkanie z Bogiem. Wszyscy mówią, że to było szokujące, ponieważ dotarli do levelu objawienia, którego nie można bez tego spotkania z Bogiem doświadczyć. Więc my jeszcze nie poznaliśmy, jak należało poznać. Więc zawsze powinniśmy zachowywać dziecięcą wrażliwość i poszukiwanie drogi życia, obfitego życia. Ludzie mówią, dlaczego ludzie chorują na depresję? Dlaczego się zatrzymują? Dlaczego nie są przez całe życie tacy wibrujący, iskrzący jak małe dzieci, które przez całe życie skupiają się i są uważne na poznawaniu szczegółów swojego życia i po prostu wszystko muszą dotknąć, zobaczyć i wziąć do ust? Dlaczego dorosły człowiek przestaje to robić, przestaje być ciekawy świata? Jeden patrzy na piękny obraz, się ekscytuje, a drugi patrzy i mówi, ci malarze po prostu. Tu mamy... A drugi zachowuje uważność. Dlaczego tak nie jest? To jest wada. Jak się człowieka leczy z nerwic albo z depresji, to się ćwiczy jego uważność, żeby zaczął po prostu z powrotem wrócił do miejsca zdrowia dziecięcego, żeby zaczął patrzeć, zaczął się interesować, żeby zaczął zauważać, żeby zaczął doświadczać, żeby zaczął się skupiać, żeby na nowo zaczął smakować życie. Amen? Żeby nie tylko ładował do gardła po prostu puste kalorie, ale żeby zaczął rozsmakowywać się w życiu. Dlatego tu jest powiedziane, kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Kto mniema, że coś poznał, niech nie uważa, że już poznał na zawsze. I dojeżdżamy do 13 werseta. Wersetu. Słowo mówi tak. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da wyjście, abyście je mogli znaleźć. Amen. Bóg daje obietnicę, że przejdziemy przez te próby i nas przeprowadzi, ponieważ On jest dobrym Bogiem i chce nas przeprowadzić. I teraz to był pierwszy fragment z 1 do Koryntian 10, a teraz drugi fragment, już teraz nie musicie otwierać, bo znamy to na pamięć, jak Jezus przeszedł przez próbę, tak, na pustyni. To jest to samo, co my teraz słyszeliśmy. I wiecie, i dokładnie ta walka u Jezusa też się sprowadziła do tego, nie, że Jezus po prostu tam, wiesz, jak po prostu w Marvelu spotkał szatana po prostu na pustyni i się po prostu piorunami wymieniali i rzucali w siebie młotami i tarcze mieli specjalne. I 40 dni łomot trwał, aż w końcu Jezus tak zwyciężył. Nie, ta historia, która jest opisana, jest taka, że diabeł przychodził w miejscu próby, przez którą on przechodził, w miejscu postu, w miejscu patrzenia na otaczający świat, w patrzeniu na tą rzeczywistość ziemską i przychodził w tych próbach i go po prostu, i go kusił. I wiecie, Jezus nie odpierał tych ataków na zasadzie moc mocą, tak? Obym miał więcej mocy, proszę módlcie się, żebym miał więcej mocy, bo muszę mieć więcej mocy, żeby pokonać te moce szatańskie, te moce demoniczne, ja potrzebuję więcej mocy. Nic nie widzimy tutaj takiego, żeby Jezus użył jakiejś specjalnej mocy. Kiedy pierwszy raz przyszedł diabeł, Jezus czuł głód, to Jezus mu odpowiedział, napisano. Czyli nie paplał, tak jak my paplamy, przechodząc przez próby, tylko wziął i powiedział mu Słowem Bożym. I powiedział, napisano jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Odpowiedział mu Słowem Bożym. Swoją paplaninę zamienił na Bożą obietnicę i w ten sposób odparł atak. Amen? I to jest dla nas po prostu droga. Przechodzimy przez różne zwyczajne próby związane z finansami. Dzisiaj to już nie mówimy o jedzeniu, bo nikt nie głoduje, no ale to można powiedzieć, że to o to chodzi, tak? Za co będziemy żyć, ludzie mówią. Za co będę płacił rachunki. No to jest ten chleb, to jest to co potrzebujemy codziennie, tak? I mówimy, jak będę żył. No i mogę po prostu się rozwodzić na ten temat. I mówić, Boże, niech coś przyjdzie, niech jakaś energia, niech coś się stanie, niech coś się zmieni. Nie. Wystarczy, że po prostu włożysz w swoje usta werset. Napisano. Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Nie porzucę cię, ani nie opuszczę. Pan jest ze mną i mnie przeprowadzi, chociażby nie wiadomo, jak to trudne było. I zwyciężasz Chrystus. Amen? Ale jeżeli włączasz poplaninę, to giniesz, jak tamci na pustyni. Druga próba jaka była? Wyprowadził go na wysoką górę, czy na świątynię. Spojrzał tam w tą otchłań, w te wiele pięter w dół i szatan mu mówi, teraz rzuć się, tak? Rzuć się. Dla mnie to jest takie spojrzenie na ziemską rzeczywistość. Tak my często mówimy, a to życie to marne takie. Takie po prostu, wiecie, trochę jak ten agent Smith mówił w Matrixie. Że to po prostu śmierdzi, ta cielesność po prostu. Jak wy możecie żyć tak w tym ciele? Jeżeli to była taka próba. Syn Boży, który chodzi na ziemi i teraz go stawia na krawędzi świątyni i mówi, no, ty jesteś Synem Bożym, ty nie musisz chodzić jak ziemscy. Możesz się unosić, możesz fruwać, a nawet jakbyś się rzucił. Przecież jest napisane, że aniołów swoich pośle, żeby cię nosili na skrzydłach i żebyś nie zranił nogi o kamień, tak? A Jezus co znowuż? Nie mówi od Niego, nie siłuje się z Nim, nie odpycha Go, tylko mówi, napisano, nie będziesz wystawiał na próbę swojego Boga. Amen? Czyli po prostu zaufasz w każdej sytuacji, nie będziesz po prostu świrował, nie będziesz kombinował, tylko po prostu nie powiesz, Panie, ja teraz zrobię to i zobaczymy, czy mnie obronisz, zobaczymy, czy Ty jesteś. Nie rób takich rzeczy, po prostu ufaj, idź przez życie, wyznawaj Słowo Boże i odpieraj ataki Słowem Bożym. A trzecia rzecz dotyczyła chwały. Oj, tego jesteśmy bardzo głodni. Jesteśmy głodni chwały, jesteśmy głodni docenienia, jesteśmy głodni władzy. Cały czas głodni wpływu, żeby ktoś nas zauważył, żeby po prostu ktoś nas przyjął. Wczoraj, wiecie, tam na tym spotkaniu w Sejmie, później było drugie spotkanie w Kościele Świętej Trójcy Luterańskim, takie uroczyste nabożeństwo duchownych z 20 różnych kościołów było. I zarówno w Sejmie, jak i tam cały czas odczytywano te listy tych wszystkich oficjeli i przywódców kościołów. I Andrzej tak siedział obok mnie i mówi, Marek, ty wiesz, że to jest jedno z najbardziej wrażliwych momentów zawsze tych uroczystości. Ja mówię, tak? A on mówi, no, wiesz, że czasami nie wyczytają czegoś nazwiska? Wiesz, co się wtedy dzieje? Nie. Andrzej oczywiście ma na to... ma to gdzieś i jest wyluzowany, ale mówi, ale wiesz, kiedyś to był taki hit, mówi. Zaczynał dopiero być w tych gremiach, się pojawiał jako szef Kościoła Bożego w Chrystusie i mówi, jakiś prawosławny patriarcha prowadził. Było jakieś takie nabożeństwo, też jakieś takie ekumeniczne, duże. I on mówi, i on taki starszy był, i on wziął tą listę i tak było widać, że zobaczył listę do odczytania i mówi, i wziął tak losowo, co czwartego przeczytał. I Andrzej mówi, i to było śmieszne, bo siedziałem obok takiego szeryfa, takiego dużego kościoła protestanckiego i moje nazwisko padło, a jego nie. I od razu było... Wiesz... Ale to nie tylko, to każdego z nas dotyczy. Wiecie, ludzie myślą tak sobie, no byłem dzisiaj w niedzielę w kościele, ale nikt nie podszedł i nie podał ręki, nie zauważył mnie. Mam potrzebę bycia zauważonym, dostrzeżonym, że kiedy coś powiemy, to ktoś zareaguje na to. To jest naturalny głód w nas. I wiesz, i on przyszedł do Jezusa z tym i mówi, jeżeli oddasz mi cześć, oddasz mi pokłon, to wszystko to będzie należało do ciebie. On mu odpowiedział, napisano jest. Tylko Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Amen. Słuchajcie, my otrzymamy wszystko, jeżeli po prostu będziemy czcić Boga. Jeżeli zachowamy po prostu w naszych ustach właściwe wyznanie wiary. Jedno z haseł reformacji protestanckiej jest tylko Bogu chwała. Tylko Bogu chwała.
Amen.
Amen. Więc po prostu możesz się leczyć też Słowem Bożym. Wtedy, kiedy masz głód bycia niezauważonym, niedocenionym, niedowartościowany. Możesz powiedzieć chwała Bogu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Niech Bogu będzie oddana chwała. Bóg zbierze swój plon. Bóg zbierze swoje żniwo. We właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Będziemy zaskoczeni z sprawiedliwych sądów Bożych, wymierzonych tym, którzy niezauważenie służyli Jemu i w pokorze po prostu, jak mówi Biblia, współżyli, obcowali ze swoim Bogiem. Amen. Którzy nie byli tutaj na ziemi, wiesz, wywyższeni. Jezus odpowiada, tylko Bogu będę służył, tylko Jemu będę odkładał pokłon. Odpowiada znowu Słowem Bożym. Więc wiesz, nie konflikt mocy, nie konflikt przepychania się, nie konflikt nacierania na siebie, jakiegoś zrzucania mistycznego zła ze swojego życia, czy jakiś super przekleństw. Kiedyś jedna osoba chorowała i mówi, teraz już będę zdrowa. Ja mówię, czemu będziesz zdrowa? Bo taka siostra przyszła do mnie i przez całe trzy dni szukaliśmy ciemności w moim przeszłym życiu i wyznawaliśmy te grzechy. Już nie ma niczego, co by nie było wyznane. Teraz już diabeł nie ma praw do mojego życia, już teraz będę uzdrowiona. Wiecie, to jest taka... Sorry, wierzę w takie rzeczy. Wierzę w zdejmowanie jakichś przekleństw z przeszłości. Wielu ludziom takie listy pomogły, ale nie wtedy, kiedy stali na krawędzi życia i śmierci. Tylko jak po prostu normalnie szukali duchowego wzrostu. Wiesz, czasami w takiej sytuacji, w której beznadziejnej jesteśmy, to najlepiej powiedzieć, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Ty jesteś moim Panem i Ty jesteś moim Bogiem. Żadne moje fikimiki religijne nie są po to, żeby mi ja po prostu się gdzieś wywinął teraz i jakiś trik zastosował. Kochasz Boga, żyjesz z Nim, czcisz Go, w Twoich ustach mieszka Jego Słowo, będziesz wygrywał. Amen. Ten kościół będzie wzrastał, transmisje będą śmigały, Patryk będzie miał 10 kamerzystów, którzy będą mu stać przy każdej kamerze, będą bić się, że nie ma czasu, kiedy stać, bo na dyżurach za dużo ludzi jest. Twoje dzieci będą służyły Bogu. Twój mąż ci nie zostawi. Będziesz miał w portfelu tyle, ile trzeba. Pojedziesz na wszystkie wczasy, na które Bóg zaplanował, żebyś pojechał. Odwiedzisz wszystkie krańce ziemi, które chcesz odwiedzić, a może nawet te, które ci do głowy nie przyszły, żeby odwiedzić. Bóg ma plan i nad wszystkim czuwa. On jest Bogiem. A my co? A wy jak się modlicie, mówcie. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Jak w niebie, tak i na ziemi. I podłącz się pod to, co ma być. W tym na początku stycznia, od grudnia już, dzwonił do mnie Michał w imieniu pastora Suprajsa. Mówił, Marek, to kiedy przyjeżdżasz, już kupiłeś bilet, zastanawiasz się. A słuchajcie, a tutaj na spotkaniu, jak Wiola była w drugą niedzielę stycznia, ja stoję na uwielbieniu i słyszę w moim sercu: nigdzie nie pojedziesz. Ja mówię: jak nie pojadę? Co nie pojadę? Co to za diabeł? Nie pojedziesz. Wiecie, a później Michał do mnie dzwoni, a ja po prostu zaraz potem w poniedziałek, a ja normalnie czuję, że ja po prostu chyba nie powinienem jechać, że Duch Święty mówi, żebym nie jechał. Rozmawiam z ludźmi, a ludzie do mnie mówią: do Afryki nie pojedziesz? Wiesz, ty pojedziesz sobie na tydzień, 2 dni konferencji, 3 kazania, a będziesz tydzień. I zamówi: Marek, jedź, tu ciągle chmury są, tu jest zimno. Pojedziesz, opalisz się, łykniesz witaminy D, jedź, chłopie. A ja w sobie mówię: nie jadę, nie. Duch Święty mówi: nie jedź. Słuchajcie, jest super. I nie pojechałem, odmówiłem. Jedzie w moje miejsce Jurek Rycharski z 2 innymi pastorami. 3 pastorów jedzie w moje miejsce. Wiecie, jak mnie to dowartościowało? Robotę, którą robiłem ja, teraz pojedzie 3 pastorów zrobić. Jednak coś sobie mam. Żartuję. Tak się złożyło, że 3 jedzie. Jakoś tak nadprzyrodzony sposób. Michał mówi: obdzwoń polskich pastorów. No i 3 pojedzie. No i super. Wiesz, ale czy ja mam jakiś problem? Nie, nie mam problemu. Ja w ogóle już nigdzie nie chcę jeździć po świecie. Ja jadę, bo...
Ja chcę.
Moja żona chce. To jest właśnie problem. Ale Bóg pozwoli mi i tą próbę przejść, abym nie upadł. Wiesz, cały świat, wiecie, lepiej wygląda na Google Earth i Google Maps i na zdjęciach, niż tam, gdzie byłem. W każdym miejscu, w jakim byłem na świecie, ten świat po prostu nie wyglądał tak dobrze, jak na zdjęciach, które widziałem. Żaden. Nigdzie nie widziałem na żywo takich laserów, jak widziałem na zdjęciach w internecie. Nigdzie. Zawsze te kolory w sieci były lepsze. Jedyne może co, to jak siedzisz przed tym komputerem, to tej temperatury nie czujesz. No to jedyna rzecz. No i druga może też dobra jest, że jakoś tak się mózg wyłącza i nie myślisz o bieżących sprawach. No te dwie rzeczy mogą być dobre. Ale tak naprawdę, słuchajcie, na świecie nie ma nic fajnego. Nie ma nic fajnego na tym świecie. Nie ma raju na tym świecie. Jest bida. Wiecie, kiedyś jeździłem do Chorwacji, to zawsze wino było na stole, jak na tydzień kupowałeś apartament. Teraz jedziesz do Chorwacji, już spod byka na ciebie patrzą, bo już się przyzwyczaili do bogactwa. Żadnego wina od kilku lat nie dostałem. Patrzę na tych Chorwatów i mówię sobie, czy oni chcą kolejną wojnę bałkańską zaczynać? Co tu się dzieje? Atmosfera siadła po paru latach. Nie ma raju na tej ziemi. Nigdzie nie ma. Pojechaliśmy do Włoch. Super, w ostatniej wakacji byliśmy we Włoszech. Apartamencik znaleźliśmy. Wchodzimy do środka, słuchajcie, nie wiem, tam chyba przez rok ktoś wchodził codziennie z aerozolem różanym do zabijania zapachów i pryskał wszystko. My, słuchaj, żeśmy spali i żyli przy otwartych szafach, drzwiach, szufladach przez 3 dni, żeby się ten zapach skończył. I ja mówię: Boże, już nigdy nie powiem, że nie lubię zapachu różanego. Po prostu ja już nie chcę więcej tego czyśćca przechodzić. Wiesz, nie ma raju na tym świecie. Zawsze jest coś. Zawsze jest coś. Zawsze jest coś gdzieś. Jak ta mucha, co usiadła na gazie i jej skrzydełko opaliło. Zawsze coś. Po prostu. Tak to jest. Więc lepiej ufać Panu, mieć Jego słowo w swoich ustach, czcić Pana i przejść przez każdą próbę, która jest na naszej drodze. Trzymaj się Słowa Bożego i wyznawaj Słowo Boże. Amen. I zatrzymaj się, zatrzymaj się. To może być punkt zwrotny. A, dobra, na koniec mam jeszcze ostatnią rzecz o takim transferze mocy, bo to ja bardzo dobrze widzę. Jeżeli przestajesz coś robić, to przybywa ci mocy w innej dziedzinie. Tak to działa w naszym życiu. Mamy jakąś pojemność mocy. Więc zauważyłem tak. Jeżeli chłopak przestaje się interesować pornografią, nagle przybywa mu zainteresowania, żeby założyć rodzinę. Jeżeli przestaje paplać i narzekać, to zaczyna mi przybywać siły, żeby szukać rozwiązań i pytać. Kiedy przestaje uważać, że wszystko już poznałem i wiem, to zaczynam zdobywać siłę na to, żeby poszerzać moją wiedzę i pytać się. Jest taki piękny werset w Jeremiasza 33:3. Łatwo zapamiętać. 3:3. Jeremiasza 33:3. Bóg mówi: pytaj mnie, wołaj do mnie, a odpowiem ci i objawię ci rzeczy tajemne. Ale żeby mieć siłę na to, trzeba coś zaprzestać. Trzeba zaprzestać narzekać, jęczeć, utyskiwać, napędzać problemów, opisywać swoje niedostatki, trzeba zatrzymać się. Wtedy kumulujesz moc do tego, żeby zacząć szukać rozwiązania. Mieliśmy takie, teraz to już naprawdę zakończę tą historią, jak byliśmy w szkole biblijnej w Uppsali, to taki właśnie transfer mocy mi zafundowała Iza. Bo powiedziała, że jeżeli nadal będę narzekał, to wyjeżdżamy ze Szwecji i nic jej nie zatrzyma i ona się zaczyna pakować. I wtedy poszedłem na spacer do parku, modliłem się godzinę i zapytałem Boga, czy Boże, Ty mnie do tej szkoły biblijnej przysłałeś? Czy ja przetrwam ten brak jedzenia, brak pieniędzy na czesne? Czy ja tu nie zwariuję? Czy mnie policja na koszt króla szwedzkiego nie wytransportuje na prom? I zacząłem się pytać. I przyszło takie ciche przeświadczenie, że to jednak jest wola Boża, żebym był w tej szkole biblijnej. I wróciłem i mówię do Izy, nie wyjeżdżamy. I zapowiedziała, dobrze, zgodzę się, ale pod jednym warunkiem. Jeden raz usłyszę jeszcze twoje narzekanie na to, że przyjechaliśmy, na brak jedzenia i inne sprawy. Ja się pakuję, już mam dosyć tego słuchania. Ona naprawdę miała dosyć słuchania. I to też wam powiem, to jest też coś takiego, że jak jesteście w małżeństwie i jedno się nie potrafi upamiętać i przestać paplać, to drugie naprawdę ma czyściec. I powinniśmy się niech czasami zamknąć ze względu na współmałżonka, bo możemy go wykończyć. Trzeba uważać na takie zjawisko. I Iza powiedziała dosyć. Ona powiedziała dosyć. I wiecie, i to było ciekawe, że jak ja powiedziałem dobrze, to ja się zgadzam. Ja wiedziałem, że ja teraz muszę zachować całkowitą dyscyplinę nad mamrotaniem i jęczeniem. I zrobiłem to. I jak to zrobiłem, natychmiast zacząłem mieć po prostu rozwiązania. Przychodziły mi myśli czarne, że nie mam nic na jedzenie. Brałem reklamówkę i obchodziłem parki wokół wszystkich bloków i znajdowałem puszki i niosłem je do skupu. To jest niebywałe, że 30 lat temu w Szwecji można było zanieść butelkę plastikową i puszkę do skupu i się dostawało pieniędzy. Co to jest za zielona po prostu transformacja? 30 lat temu oni już to mieli. Wiecie, i zadosiłem i kupowałem dwie bułki. Jak nie miałem, żeby zapłacić, wypisywałem wersety, skąd przyjdą pieniądze z Biblii. Jak przychodziły myśli, że na pewno nie dojadę do końca tej szkoły, bo czesne wyżywienie i wynajęcie mieszkania jest 40 tysięcy koron, to sobie napisałem 40 tysięcy koron. Przez to, że jestem człowiek matematyki i Excela i lubię to, sobie zrobiłem A3, wydrukowałem kartkę na ścianie i sobie każdą kwotę z 40 tysięcy dopisywałem. Każde 50 ire, każde pół korony sobie wpisywałem i to przez cały rok prowadziłem. I miałem tysiące takich pomysłów. Budziłem się w środku nocy, nie zapłacę, wyrzucą nas ze szkoły biblijnej, nie mam na jedzenie. To siadałem, brałem wersety i wypisywałem albo czytałem książkę. Nagle się okazało, że po prostu następuje transfer jęczenia na wierzenie, na wyznawanie słowa, na studiowanie słowa, na znajdywanie rozwiązań. Więc zrób to, abyśmy wszyscy nie poginęli. Amen. Ale żebyśmy pomogli i poszerzyli królestwo. Obiecałem, że skończę tą historią, więc skończę. A następne kazanie za 2 tygodnie rozpocznę od opisu stanu polskiego kościoła. Żeby znowu zrobić transfer mocy i pójść w przeciwną stronę niż niektórzy z nas myślą. Amen! Tak, komuś chcieli, żebym już żadnego więcej zdania nie powiedział. Powstańmy, halleluja. Bóg jest z nami, powstańmy. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że zakończyłem to kazanie i go nie kontynuuję. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoimi synami, córkami i dziękuję Ci, że wszystko, co jest napisane w Biblii, zostało zapisane dla nas. Dziękuję Ci, Panie, że historie w Biblii, nie tylko przypowieści Jezusa, to są proste historie, z których możemy się nauczyć naszego życia. Panie Jezu, ja błogosławię wszystkich drogowiczan, Ojcze. Tych, którzy są chorzy i teraz przechodzą infekcje i są na końcu tej fali, która przechodzi przez nas, Ojcze, ja modlę się o uzdrowienie dla nich. Panie, modlę się dla tych, którzy przechodzą wyzwania ze swoimi dziećmi, aby byli błogosławieni. Ojcze, o tych, którzy przechodzą problemy finansowe, aby byli zaopatrzeni. Modlę się o tych, którzy szukają pracy, aby pracę znaleźli, Ojcze. Ale dziękuję Ci, że ponad to wszystko możemy sięgać po sprawy Twojego Królestwa. Możemy myśleć o głoszeniu Ewangelii, możemy myśleć o zakładaniu nowych wspólnot, możemy modlić się o nasz kraj, który będzie doświadczał przebudzenia i będzie doświadczał poznania żywego Boga. Ojcze, dziękuję Ci, że nie jesteśmy powołani, aby żyć dla samych siebie. Panie, dziękuję Ci, że Twoje słowo mówi, że lepiej jest dawać, aniżeli brać. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty jesteś blisko nas. Panie, dziękuję Ci, że może następować ten transfer mocy z narzekania na wyznawanie, z narzekania na modlitwę, z narzekania na szukanie odpowiedzi. Ojcze, dziękuję Ci, że nie jesteśmy tymi, którzy mniemają, że stoją i że nie jesteśmy tymi, którzy mniemają, że wiedzą, ale jesteśmy tymi, którzy wołają, szukają i otrzymują odpowiedź i otrzymują ukryte skarby schowane dla nas, którzy żyjemy u krańca czasów. Panie, dziękuję Ci za wiarę, nadzieję, moc i miłość, która działa w naszym życiu. I Panie Jezu, modlimy się o nasze dzieci i modlimy się o wszystkich pracowników Kościoła Dziecięcego, którzy dzisiaj realizują to wspaniałe wydarzenie na oddzielnej sali. Panie, błogosławimy Zbyszka Dębskiego, błogosławimy Anię Dębską i błogosławimy wszystkich ich pomocników. Każdą dorosłą osobę, która współpracuje z nimi, żeby te zajęcia się odbywały i rozwijały. Panie, błogosławimy każde dziecko, które jest na tamtej sali. W imieniu Jezusa Chrystusa. Otwórz niebo, wylej swoją chwałę, Ojcze, i niech będą pokoleniem, które Ciebie zna i które idzie Twoimi drogami. Amen. Ojcze, błogosławimy Kościół Dziecięcy w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, objawiaj swoją chwałę i objawiaj swoją moc w imieniu Jezusa Chrystusa. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś żywy i prawdziwy. Amen. I wszyscy powiedzieli
amen.
Amen. Kochani, Was Bóg błogosławi. Przynieście super jedzenie na za tydzień i będziemy mieć tutaj ucztowanie. Do zobaczenia, niech Was Bóg błogosławi. Amen.